To teraz już zupełnie poważnie, panie ministrze. Czy w tym roku Orlen sprzeda Polska Press?
No oczywiście to jest pytanie bardziej do Orlenu. Z naszej strony ja mogę
powiedzieć...
Myślę,
że pan jest dobrym odbiorcą tego
ja
pytania.
Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że widzimy zainteresowanie.
A kto się interesuje?
No wymienić potencjalnych inwestorów mi nie wypada na takim etapie, na którym jesteśmy. Natomiast wiemy, że jest to...
Krajowi czy zagraniczni?
I krajowi, i zagraniczni oczywiście.
To pogadajmy o tych krajowych.
Zainteresowani. Ale ja powiem tak... Na pewno Polska Press jest jeszcze na etapie pewnego rodzaju sanacji. To znaczy po pierwsze tego, co zadziało się z Polską Press w tych latach poprzednich rządów, gdzie...
Nie, panie ministrze, proszę wybaczyć, to zostawmy już, wszyscy wiemy, co się zadziało i wszyscy nie wiedzieliśmy, po co... A raczej inaczej. Chyba wszyscy wiedzieliśmy, po co Prawo i Sprawiedliwość rękami Orlenu przejmuje gazety. Mnie interesuje, czy rząd koalicji 15 października w tym roku sprzeda.
No nie odpowiem na to pytanie, dlatego że nie ma takiej decyzji. Dopóki nie będzie proces zaawansowany, on na razie nie jest w ogóle zaawansowany.
A pan uważa, że powinniśmy jako państwo nie mieć tych gazet?
Uważam, że nie jest rolą Orlenu, żeby mieć w swojej strukturze Polskę Press.
A pan postawił prezesowi Fąfarze taki cel, sprzedać to?
Na razie oczywiście zajmujemy się tymi najbardziej priorytetowymi kwestiami, które, że tak powiem, rezonują w dużo większej skali i wpływają na wyniki spółki niż Polska Press, ale Polska Press gdzieś tam z tyłu też jest na tej liście spraw do załatwienia.
Jakie będą porządki w grupie PZU, jeśli jeszcze jakieś będą?
Nie wiem, co pan redaktor ma na myśli, mówiąc
o porządkach. Sektor bankowy, PKO SA, dużo o tym było mowy. Prezesa wymieniliście PZU kolejnego, więc zastanawiam się, co dalej.
Nie, no jeżeli popatrzymy przez pryzmat tych zmian personalnych, które nastąpiły, to widać znaczące uspokojenie sytuacji wokół PZU. Tam nie ma żadnych emocji.
To chyba jedna z pierwszych pana decyzji.
Tak. I absolutnie się pod tą decyzją podpisuję. I widać, jak to zaskutkowało. Po pierwsze i wewnątrz całej grupy, bo przecież jest to gigantyczny holding, ponad 300 podmiotów. Sytuacja jest dużo bardziej stabilna i uspokojona. Nastąpiły porozumienia ze stroną społeczną też, bo doszło do takiego paradoksu, że w takiej dosyć, nazwijmy, zaawansowanej technologicznie i ciekawej spółce były problemy takie, jakbyśmy dyskutowali o kopalniach na przykład. Czyli spory ze stroną społeczną. To zostało wszystko przez nowego prezesa uspokojone i wyprostowane, zostały podpisane porozumienia.
Ale ta struktura, którą mamy z PKO, PZU, to wszystko panu odpowiada, czy pan by chciał to zmienić?
Wiemy, że jesteśmy w pewnego rodzaju procesie, który budzi duże emocje, czyli tak zwany kompromis duński. Dyskusja na ten temat się toczy. Jest powołany komitet sterujący. Są zespoły pomiędzy PZU i PKS-a.
Tylko sprawczości nie
eksperckie.
Ma.
To nie chodzi o sprawczość. To jest bardzo złożona i bezprecedensowa transakcja, której tak naprawdę nikt w takiej skali jeszcze nie przeprowadził. W związku z tym...
A jaki ma być efekt?
To jest odpowiedź oczywiście na wymogi regulatorów rynku, zarówno ubezpieczeniowego, jak i finansowego, dotyczące wymogów kapitałowych w stosunku do tych spółek, do tych podmiotów. I my musimy zmitygować wszystkie ryzyka. I oczywiście
na razie
z tym najważniejszym...
Dużo słów, ale nic z tego nie rozumiem. Będziemy robić coś, jakieś zmiany w PKO i w PZU, coś łączyć, wydzielać, sprzedawać?
No tak jak powiedziałem, jest przedłużony okres obowiązującego memorandum, które obowiązywało do końca roku. Zespoły eksperckie pracują. Wiemy, że to jest złożony proces wymagający nowelizacji 4 ustaw.
A co ma być na końcu tego procesu?
Na końcu ma powstać konglomerat finansowo-ubezpieczeniowy, grupa Bank Assurance, natomiast nie ma przesądzonego scenariusza ostatecznego, bo czekam na rekomendacje zespołu.
A ile czasu potrzebujemy, żeby utworzyć taką grupę? Taki konglomerat.
No, był harmonogram przyjęty w pierwszym memorandum.
To jest nieaktualne.
Natomiast on jest oczywiście nieaktualny z racji na złożoność tego procesu.
W kadencji Sejmu tej obecnej da się?
Nie jestem w stanie, że tak powiem, jednoznacznie tego potwierdzić.
Przy okazji obejrzałem ostatnio rozmowę Artura Kurosińskiego w takim podcaście Technofobia z byłym wieloletnim prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełło. On tam powiedział, że powinno się połączyć PKO BP z PKO SA. Rozważał pan to kiedyś?
To tak. Po pierwsze, mamy w samej grupie PZU, mamy dwa banki.
Bo jeszcze Alior.
Więc to jest pierwsze pytanie.
Dużo to państwo ma tych banków.
No, oczywiście, że tak, ale też pamiętajmy o tym, że ten rozchwiany geopolitycznie świat pokazał też pewnego rodzaju zmiany paradygmatów dotyczących na przykład tego, że kapitał ma narodowość, że kapitał jest narzędziem prowadzenia polityki. W związku z tym...
To jest odpowiedź na niezadane pytanie, czy będziecie te banki prywatyzować. Nie, nie będziecie.
Ja odpowiadam na to, przecież to są podmioty giełdowe i to bardzo dobrze wyceniane przez inwestorów.
Wychodzić jako skarb państwa, proszę bardzo.
Więc o to właśnie chodzi, a ja właśnie chciałem na to pytanie odpowiedzieć. Proszę. W ten sposób, że rola państwa w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli mówimy o kwestiach sektora finansowego, sektora obronnego, sektora energetyczno-paliwowego, jest w tych czasach kluczowa. I jeżeli my mówimy o liście 20 kilku spółek o strategicznym znaczeniu, to te podmioty na tej liście się znajdują. W związku z tym...
To było niewinne pytanie, czy połączyć PKO BP z Skarbu Państwa z PKS-a Skarbu Państwa.
Ja jestem od tego, żeby szukać rozwiązań, które będą usprawniały funkcjonowanie poszczególnych podmiotów.
To nie jest ten temat.
Nie wykluczam żadnego ze scenariuszy.
Nawet takiego?
Zawsze powtarzam jedną rzecz, bo to pytanie zawsze pada.
Wie pan, że to teraz pójdzie w świat.
Oczywiście, że
Balczun nie wykluczył w TOK FM połączenia PKO BP z PKS-a.
Ja kilka razy odpowiedziałem w ten sposób i zawsze to taka konsekwencja oczywiście się pojawiała, że nie wykluczam. No przecież trudno wykluczyć jakikolwiek scenariusz, jeżeli pracuje się nad optymalnym rozwiązaniem, to trzeba położyć na stole wszystkie możliwości i je sobie potem zweryfikować w sposób ekspercki.
A ktoś to kładzie taką możliwość?
W tej chwili nie jest to przedmiotem dyskusji oczywiście.
Wie pan, jeszcze tak mnie jedna rzecz zastanawia. Dużo jest we władztwie Skarbu Państwa spółek z mniejszych, większych. Są też te gigantyczne, jak w obszarze energetyki i finansów właśnie, o czym teraz przez kilka minut rozmawialiśmy. Bardzo modnym słowem jest repolonizacja. Prezes Rady Ministrów też posługiwał się tym sformułowaniem. A ja bym chciał wiedzieć, czy pan ma jakieś plany i pomysły na ekspansję polskich firm poza granicę. Może byśmy coś kupili, może byśmy się pokazali jako ci, którzy jeszcze coś kupią. Jak to z tymi zakupami różnie było. Orlen jak kupował, to nie zawsze dobrze na tym wychodził. I
właśnie chciałem to powiedzieć.
Konsekwencje. Czyli pan tak w domu zostaje.
To znaczy, nie. No, ja chciałem powiedzieć w ten sposób. Po pierwsze, rozumienie repolonizacji, czyli local content, to jest jedno, ale ja to pojęcie traktuję bardzo szeroko. Jako kraj, który jest 20. gospodarką świata z ambicjami, przeszliśmy ten, nazwijmy, dziecięcy okres pierwotnej akumulacji kapitału i budowania swojego potencjału. W tej chwili jesteśmy potężnym graczem. Jesteśmy liderem w regionie, jesteśmy jednym z liderów europejskich, co powoduje, że nasze podmioty powinny być zdecydowanie bardziej aktywne, nie tylko w Polsce, ale za granicą. I ta nasza repolonizacja to jest oczywiście też myślenie o internacjonalizacji polskiego biznesu. I to się w tej chwili dzieje. Oczywiście przykład dotyczący Orlenu nie jest najlepszy, bo kupowanie dla kupowania bez patrzenia na efekty, na analizę ekonomiczną tego, bo to dotyczy wszystkich projektów, które tak naprawdę, praktycznie wszystkich, które Orlen wizjonersko za czasów Obajtka realizował, a chciałem zaznaczyć, że żaden z tych projektów nie został skończony w terminie i w budżecie, co wygenerowało gigantyczne straty.
Chyba Polska Press.
Między innymi, to cały, praktycznie każdy projekt tak wyglądał, ale jeżeli patrzę na przykład na plany dotyczące PKO BP i ich aktywności międzynarodowych, na to, co robi PZU, które jest firmą międzynarodową obecną w Prybałtyce, obecną w Ukrainie i mającą dalsze plany rozwoju, to uważam, że potencjał w Polsce jest bardzo duży i ten kierunek absolutnie będę wspierał.
A jaki jest potencjał w Jastrzębskiej Spółce Węglowej?
Potencjał jest cały czas niewytracony, ale sytuacja
tylko pieniędzy
jest...
Tylko nie ma.
Sytuacja jest dramatyczna. I mówię o tym wprost, żebyśmy wszyscy mieli świadomość. Spółka w tej chwili przepala kilkaset milionów miesięcznie. Cały nasz wysiłek idzie w stronę utrzymania płynności, ale żeby utrzymać tę płynność, potrzebne jest zaangażowanie i wsparcie wszystkich interesariuszy, w tym strony społecznej, bo bez przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji spółka po prostu nie przetrwa.
Restrukturyzacja to po mojemu zwolnieniu.
Między innymi, to jest też zagospodarowanie majątku, czyli pozbycie się części majątku, który nie jest związany z core biznesem, a który może wygenerować określone przychody dla firmy. Ten proces restrukturyzacji, czy plan restrukturyzacyjny jest przygotowany, trwają w tej chwili negocjacje. Najgorszą rzeczą jest oczywiście, jeżeli projekt zostanie upolityczniony i zostanie uznany, że może być politycznym złotem, im gorzej, tym lepiej. A słyszałem niestety opinie ze strony niektórych przedstawicieli strony społecznej takie, że im los JSW wcale nie leży na sercu, bo mają inne priorytety, więc z taką postawą się nie utożsamiam, a jestem dowodem na to, że zawsze podchodziłem z wielkim szacunkiem do negocjacji ze stroną społeczną, bo restrukturyzowałem Cargo kiedyś. W związku z tym liczę na zrozumienie. My ze swojej strony zapewniliśmy ustawę okołogórniczą, która objęła JSW. Musi przetrwać, tak zakładam, ale oczywiście jestem przygotowany, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, na każdy scenariusz. Jeżeli nie znajdziemy rozwiązania na trwałą restrukturyzację, no to niestety na stole mamy scenariusz upadłościowy.
No to i to nie są tylko wtedy konsekwencje biznesowe, które pan sobie pewnie najlepiej wyobraża, ale także i polityczne, o których pan już wspominał, i na to może nie być zgody szefa rządu na przykład.
Ja pamiętam moje negocjacje ze związkami w czasach PKP Cargo i kiedy rozmawialiśmy po nocach o 4 rano, na przykład siedząc i negocjując warunki zawieszenia niektórych postanowień układu zbiorowego pracy, no to dochodziliśmy wspólnie do takiego stanowiska, że nie możemy podciąć gałęzi, na której siedzimy. I strona społeczna to zrozumiała, idąc na pewnego rodzaju ustępstwa, nawet czasowe. Bo ja nie mówię o tym, że to musi być tak, że wyeliminujemy wszystkie ich przywileje trwale. Natomiast
A które pan by chciał przywileje wyeliminować trwale?
Pamiętajmy o tym.
Dodatkowe wynagrodzenia?
Akurat w JSW doszło do sytuacji kuriozalnej. Zarząd czy strona społeczna w 2023 roku oczekiwała 5-letniej gwarancji, a zarząd zaproponował 10-letnie gwarancje, działając w tym momencie na szkodę spółki. Strona społeczna nie oczekiwała takiej gwarancji, jakie zaproponował zarząd, uznając, że to będzie zbijanie kapitału politycznego na tej spółce. Zawsze wtedy, kiedy wchodzi polityka do biznesu, kończy się właśnie w taki sposób, że teraz my musimy sprzątać temat, który
gdzieś
tam
ktoś kiedyś zaproponował. Politycznego wsparcia czasem bardzo trudno podjąć decyzję, panie ministrze, o czym pewnie pan się jeszcze będzie.
Ja jestem od tego, żeby takie polityczne wsparcie było.
Czy w najbliższym czasie, czy ma pan wiedzę, by w najbliższym czasie w spółkach Skarbu Państwa, czy podległych resortowi Skarbu, którego pan jest ministrem, powstawały jeszcze, czy pojawiały się jeszcze jakieś doniesienia do prokuratury na poprzedników? Skrótce.
Po pierwsze dementuję taki pogląd, że ja nakazałem powołanie w spółkach komisarzy rozliczeniowych politycznych. To nie jest tak.
Sam pan mówił ostatnio w wywiadach, że rozliczenia są ważne.
Rozliczenia są ważne.
Kogo pan jeszcze chce rozliczyć?
Dlatego potrzebujemy ekspertów i specjalistów oddzielonych od bieżącej operacyjnej działalności, którzy zajmą się tylko i wyłącznie tymi kwestiami rozliczeniowymi, bo to są bardzo złożone procesy.
Czyli jednak zostało złożone
ponad 100 zawiadomień do prokuratury.
Czy będą kolejne, panie ministrze?
Są, bo cały czas pewne rzeczy wychodzą. I mamy sygnały z różnych stron. Z tych największych również. I w Orlenie wychodzą kolejne
rzeczy. Ale będą, tak? Kolejne zawiadomienia?
To są zadania zarządów, przecież nie ministerstwo.
No ale pan na pewno to wie, albo wręcz postawiłbym taką tezę, że pan powinien to wiedzieć.
Zakładam. Jestem informowany o tym, jeżeli pojawiają się kolejne informacje o tym, że jest świadomość, że doszło do nieprawidłowości i wymagane jest zawiadomienie prokuratury, to oczywiście takie zawiadomienie składane, a ja dostaję taką informację.
Czy w ostatnim czasie dostał pan taką informację, że ktoś będzie składał zawiadomienie w której spółce Skarbu Państwa?
Tak.
Której?
W Orlenie na przykład.
O co?
No nie odpowiem w tej chwili.
Już złożone?
Myślę, że tak.
Chodzi o pana prezesa Obajtka, czy innego?
Nie, to nie chodzi o personalia, tak? Bo zadaniem prokuratury jest ustalenie, ktoś jest winny, kto podjął złe, błędne, skutkujące stratami dla
A o dużą kwotę chodzi, w razie czego straty? Ta najnowsza.
Dużo, no. To ostatnia jest taka, że to jest potencjalna strata na poziomie 340 milionów. To chyba nie jest mało.
Pan Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, był gościem poranka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Informacje w TOK FM, po nich komentatorska część środowego poranka. Już teraz zapraszam.
Autopromocja.
Egzorcyzmy, czyli rytuały mające na celu wypędzanie z człowieka, miejsca bądź przedmiotu złego ducha, wciąż są praktykowane w polskim kościele. Jakie demony wypędzają z wiernych księża? Jak wyglądają takie obrzędy? Czy w podziemiach polskich kościołów są specjalne sale do odprawiania egzorcyzmów? I w końcu na jakiej podstawie diagnozuje się opętanie? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o egzorcyzmach w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Czasami, aby spojrzeć na świat z nowej perspektywy, robisz rzeczy, których nigdy nie robiłeś. I docierasz tam, gdzie nigdy nie byłeś. Jeep Avenger zapewni Ci wolność wyboru i porywające przygody. Kup go na wyprzedaży w salonach Jeep z korzyścią aż do 30 tysięcy złotych. Wybierz swoją ulubioną wersję Jeepa Avengera. Elektryczną, hybrydową lub 4xe. Z napędem na 4 koła i daj się porwać marzeniom. Zapraszamy do salonów i na jeep.pl.
To już ostatnie chwile totalnej wyprzedaży na tysiące produktów w Neonet. Pośpiesz się, by zgarnąć najlepsze ceny. Kup teraz telewizor Hisense 55 cali mini LED z inteligentną optymalizacją obrazu i dźwięku, świetnym trybem Game Mode Pro, upłynniaczem ruchu oraz technologią QLED Color zapewniającą miliard żywych kolorów i odcieni. Zajrzyj do sklepów Neonet i zobacz go na żywo. A do tego raty 0%. Najlepsze promocje w Twoim Neonet.
Do wszystkich przedsiębiorców. Wkrótce wprowadzony zostanie KSeF, Krajowy System E-Faktur. Bezpłatną pomoc uzyskasz pod numerem 22 123 10 80. Ponad 100 księgowych Infaktu czeka na Twoje pytania. Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Już jest wyprzedaż rocznika 2025 w salonach Forda. Teraz hybrydowe SUV, rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma, dostępne od ręki z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 71 300 zł lub Pumą od 43 500 zł. Fordy Puma i Kuga, dwa SUVy, dwa charaktery, jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8:21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Widzimy zainteresowanie kupnem Polska Press zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych inwestorów, przyznał przed chwilą w poranku TOK FM Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. O tym, że po zakończeniu restrukturyzacji Polski Press Orlen wystąpi na rynek z ofertą jej sprzedaży, mówił pod koniec roku prezes koncernu Ireneusz Fąfara. Wyraził nadzieję, że stanie się to w roku 2026. Polska Press jest m.in. wydawcą 20 dzienników regionalnych i tygodników lokalnych. W pierwszym tygodniu stycznia padł rekord liczby cyberataków wymierzonych w sektor rządowy, pisze dziś Rzeczpospolita. Średnio na jeden urząd przypadało ponad 3000 prób ataków. Okazuje się, że w Polsce zdarza się więcej prób cyberataków niż w jakimkolwiek innym kraju Europy. Według dziennika Nasz Kraj stał się celem z powodu znaczenia geopolitycznego i wsparcia Ukrainy. 14 Liceum Ogólnokształcące imienia Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum w kraju. Tak wynika z ogólnopolskiego rankingu liceów i techników Perspektywy 2026. Wśród techników pierwsze miejsce zajęły ex aequo Technikum Łączności nr 14 w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. Czas na sport w Tok FM.
Sponsorem programu jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz, oferujący pakiet rodzinne ferie grandlubicz.pl.
Sponsorem programu jest właściciel Saldeo Smart, aplikacji z funkcją automatyzacji pracy z krajowym systemem e-faktur. Saldeosmart.pl.
Mi
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy piłkarze ręczni wylatują dziś do Szwecji, gdzie za dwa dni rozpoczną grę w Mistrzostwach Europy. Trener Jota González ogłosił wczoraj ostateczny skład kadry. Na turniej jedzie 18 zawodników. W ostatniej chwili szkoleniowiec zrezygnował z Marcela Jastrzębskiego i Sebastiana Kaczora.
This was a hard decision.
To była trudna decyzja. Naprawdę długo myślałem nad tym, na kogo nie będę liczył podczas turnieju. Szczerze mówiąc, nie ma za tą decyzją jednoznacznego powodu. Kierowałem się swoją intuicją. Obaj zawodnicy trenowali ostatnio bardzo dobrze, ale rolą selekcjonera jest, żeby na końcu podjąć decyzję. Uznałem, że w tym momencie pozostała osiemnastka może dać zespołowi odrobinę więcej.
Give us a little more.
Polacy swoje mecze fazy grupowej rozegrają w Kristianstad w piątek, zmierzą się z Węgrami, w niedzielę z Islandią, a we wtorek z Włochami. Z każdej grupy do dalszej rundy awansują dwa najlepsze zespoły. Turniej w Szwecji, Danii i Norwegii rozpocznie się jutro. Niespodzianka, na dziewiątym etapie rajdu Dakar wygrał go Eryk Goczał, a drugi był Michał Goczał. To dopiero drugi etapowy triumf polskiego kierowcy w historii Dakaru w najbardziej prestiżowej klasie samochodów. 13 lat temu etap wówczas w Chile wygrał Krzysztof Hołowczyc. Szkoda, że dzień wcześniej Eryk Goczał miał awarię auta i stracił ponad półtorej godziny, bo mógłby wówczas włączyć się jeszcze do walki o podium Dakaru. A tak ze sporą stratą zajmuje 19 miejsce. Jego ojciec Marek jest 16, a wujek Michał 18. Nowym liderem został Hiszpan Nani Roma. Przenosimy się na piłkarskie boiska. AS Roma już w 1/8 finału Pucharu Włoch odpadła z rozgrywek. Przegrała z Torino 2-3. Jan Ziółkowski wyszedł w podstawowym składzie, ale w drugiej połowie na boisku już się nie pojawił. W Anglii blisko finału Pucharu Ligi jest Manchester City, który w pierwszym meczu półfinałowym pokonał Newcastle United 2-0. Dziś starcie londyńskich ekip Arsenalu z Chelsea. A w Hiszpanii wzmacnia się FC Barcelona. Katalończycy wypożyczyli bocznego obrońcę João Cancelo. Portugalczyk grał już w Barcelonie 2 sezony temu. I jeszcze tenis, bo dwie nasze zawodniczki wciąż są w grze o awans do Australian Open. Maja Chwalińska pokonała dziś w 3 setach Szwajcarkę Rebekę Masarową i w decydującym meczu zagra z Ukrainką Angeliną Kalininą. Linda Klimowicowa wygrała z Australijką Lisette Cabrerą i jutro o awans powalczy z Belgijką Hrit Minen. A już za chwilę prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz, oferujący pakiet rodzinne ferie. grandlubicz.pl.
Sponsorem programu był właściciel Saldeo Smart, aplikacji z funkcją automatyzacji pracy z krajowym systemem e-faktur. saldeosmart.pl.
Są ostrzeżenia przed silnym mrozem dla wschodniej Polski. Na północnym wschodzie minus 8 stopni maksymalnie, cieplej na zachodzie plus 4, a w centrum 0. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega też przed marznącymi opadami w południowej, centralnej i północnej części kraju oraz przed intensywnymi opadami śniegu na północnym wschodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest środowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. To jest komentatorska część środowego poranka. W studiu pani Magdalena Kicińska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów, Press Club Polska, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Botorego, dzień dobry.
Dzień dobry.
Szukam moich notatek na was, bo miałem taką notatkę, o czym będziemy rozmawiać. Nie mogę jej odnaleźć, ale z pamięci tam
bo
było...
Bo nie ma na nas kwitów.
Tak, tam na pewno na pytanie numer jeden to było zapisane, po co Polsce, Rzeczypospolitej, Partia Polska 2050? Pani doktor, po co?
Straszne pytanie.
Nie ma strasznych pytań, są straszne odpowiedzi.
No właśnie chciałabym być miła rano, nie wiem. Nie widzę takiego celu. Widziałam cel początkowy.
Może po to, żeby rząd istniał, ten, który jest teraz.
Nie, to nie jest. To jest za mały warunek. Widziałam, jak...
30 posłów to nie jest taki mały warunek.
Nie, ale posłowie nawet bez partii nie znikają. To nie jest tak, że jak się rozpada partia, to posłowie tracą swoje mandaty i odchodzą czy wychodzą. Oczywiście może być jakaś zmiana przynależności, ale całkiem poważnie mówiąc, jak powstawała Polska 2050, ja w ogóle jestem przeciwniczką powstawania partii, które zabierają jakąś część z partii, które już istnieją, ale u nas najczęściej tak partie powstają, to sensem istnienia 2050 był oczywiście taki ruch oddolny i to jest partia, która zgromadziła wokół siebie największe takie poparcie społeczne, w sensie oczywiście proporcjonalnym i ludzi, którzy dopiero szli do polityki, ale taka świeżynka to są plusy i minusy, no bo jednak musisz mieć pewne takie doświadczenie, czy to społeczne, czy to w takiej działalności właśnie poza głównymi nurtami, żeby móc potem to realizować. I też uważam, że ostatnie zdanie, w Polsce mamy za mało zakorzenione partie na dole, co nie uczy tej demokracji oddolnej, też takiej, wiecie, no musisz się umieć porozumieć, tak? W małym gronie, w większym gronie coś wypracować,
no ale dojść do jakiegoś od czegoś konsensu. Trzeba zacząć, żeby móc zdobywać to doświadczenie.
No więc dlatego mówię, dlatego dobrze jest to zaczynać na dole, w tych mniejszych gremiach i iść ku górze. Po co dzisiaj jest ta partia? Nie umiem znaleźć takiego sensownego uzasadnienia.
Ja również nie jestem w stanie i kiedy sobie myślę o tej partii, to nie widzę też partii, bo pani doktor powiedziała o tej oddolnej szkole demokracji, którą może być też działanie w partii. Polska 2050 tych struktur nie stworzyła, więc ona nie istnieje poza rządem, co jest oczywiście wielkim kłopotem tego rządu. Poza parlamentem nie istnieje i nie istnieje też oczywiście w sondażach, co wiemy, ale no ona nie miała szansy zaistnieć, bo tej pracy oddolnej Szymon Hołownia jako lider tej partii, jako twarz, jako przywódca nie zainicjował, nie prowadził, grał na siebie, wiemy jak się to skończyło, ostatnio się z niebytu wyłonił, żeby przypomnieć nam o swoim istnieniu.
Ostatnio, no, ale... czyli kiedy? Wczoraj, tak? Jak
wczoraj,
wyszedł?
Tak. Wczoraj wyszedł właśnie z tego niebytu, przypomniał, że istnieje. Nie wiem, czy to jest kolejna kampania indywidualna o jakieś stanowisko, czy jakiś taki rozpaczliwy gest nie zawalczenia o tę partię, bo jej już nie ma, tylko zawalczenia może o własne lepsze samopoczucie. No i to jest chyba odpowiedź na twoje pytanie.
No ale tak, okej, przyjmuję te odpowiedzi, a teraz czy z tego da się wysnuć jakiś wniosek, bo można oczywiście troszkę pożartować, ironizować, ale też no, w sumie nie powiedzieliśmy nic, no, ktoś może uznać trochę złośliwości, ale tak naprawdę no, no, jak jest, to wszyscy widzimy, możemy obserwować. Ja zawsze na końcu miałbym pretensje do wyborców i wyborczyń, ale tak sobie myślę, może to jest taka lekcja, którą no, warto z tego wysnuć wnioski. Ile razy dajemy się nabrać na ten sam model? Powstaje partia, jest, ma świetne hasło, ma przełamać ten duopol Platformy i PiSu, PiSu i Platformy, a na końcu okazuje się, że nic z tego nie wychodzi. Palikot, Petru sam, teraz Szymon Hołownia, skończył się jak zawsze.
Ja bym aż tak pesymistyczna nie była. Ja widzę dwa problemy. Po pierwsze, to, że powstają nowe partie, jakieś ruchy i tutaj Szymon Hołownia zbudował całkiem niezłą strukturę, tylko mówimy o latach 2020, a nie 2025 czy 2026, tak? On niestety zmarnował potencjał, który był i to jest raz. To, że powstają nowe partie, powstawały i mam nadzieję, że będą powstawały, bardzo dobrze, bo to daje też dodatkową ofertę. Tylko no potem na ile jest, na ile się sprawdzimy, tak? Bo partie, które powstają w Polsce, wymieńmy jeszcze Wiosnę Biedronia, czy wymieńmy Kukiza, czy też właśnie Szymona Hołownię.
No właśnie, dziękuję.
To są partie, które powstają wokół lidera dla lidera. I właściwie w momencie, kiedy on osiągnie swoje, czy zaspokoi swoje aspiracje polityczne, jakby traci zainteresowanie projektem. To wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, z bardzo takiego rozbudowanego i rozhukanego ego poszczególnych liderów, ale dwa, czy są na tyle, czy mają na tyle taką podstawę...
Przepraszam, wejdę w słowo, ale a może to jest nie fair ocena, bo z drugiej strony o
musi
co chodzi?
Być lider.
Musi być lider,
oczywiście.
Musi być charyzma.
No ale dlatego chciałam powiedzieć drugą część zdania, że oprócz tego, że jest lider i charyzma, tak jak mówisz i słusznie, ale musi być jeszcze coś, co nas spaja i to nie jest tylko chęć władzy, czy tylko chęć rozwalenia duopolu. Jaką masz podstawę taką ideologiczną? O co się bijesz? I jeżeli to jest takie uspójnione, to też osoby, które są tworzone nie z negacji. Część Polski 2050 to są osoby z negacji do partii, w której były poprzednio i się nie sprawdziły, obraziły i tak dalej. Na tym nie zbudujesz pozytywnego mitu.
Ale mamy też w tych próbach przełamywania duopolu partie, o których nie wspomnieliście, Konfederację. I za chwilę Konfederację Koronę. To też są partie, które są w opowieści o sobie na przełamanie duopolu. I w przypadku Konfederacji udało się to, co się nie udało w przypadku tych ugrupowań, o których wspomnieliście, czyli trwała obecność, trwała to znaczy więcej niż jedną kadencję. A z czego to wynika? No z pracowitości. Z tego, że jednak Konfederacja w Polskę pojechała.
No to jeszcze partia pracę, razem w tej sytuacji.
Pracę u podstaw, tylko no z dużo mniejszym sukcesem i z dużo mniejszą obecnością partyjną i z dużo mniejszą rolą polityczną najprawdopodobniej za 2 lata przy tworzeniu kolejnych rządów. Partia Razem takich struktur mocnych jak Konfederacja i takiej mobilizacji jak Konfederacja jedna, być może za chwilę również ta druga, nie stworzyła i nie przekłada się to na jej pozycję realnego partnera do tworzenia koalicji w przeszłości i w przyszłości.
Ale to nie wynika tylko z pracowitości, czy też nie, tylko w ogóle z pewnego takiego momentum, które jest i ze skrętu, generalnie ze skrętu w prawo i też inaczej wygląda budowa takich organizacji. Powiedzmy sobie też uczciwie, że no, Konfederaci swoje korzenie mają ponad 20 lat temu. Sukcesy zaczynają teraz odnosić znaczące, czy mają na to perspektywę.
No tak, ale na końcu okazuje się, już wracając do tej Polski 2050, że głosuje 600 czy 650, prawie 700 osób. No, to wzbudza trochę uśmiechu, no bo to okazuje się, że jest naprawdę niewiele, tak? I to nie chodzi o to, że musieli sobie robić internetowe głosowania, a nie po prostu zebrać się w jednym miejscu, urządzić zjazd, wybrać i zakończyć tę historię wyborczą. No, to tylko, że no, to aż trudno uwierzyć, jak pierwszy raz to zobaczyliśmy, że to jest tak naprawdę niewielka grupa osób, 30 parlamentarzystów w Sejmie, okej, 31, wpływ na rządzenie, bo reprezentacja w rządzie, no i siła, która daje większość tej koalicji, a tak naprawdę okazuje się, no właśnie, 700 osób. No i nie są w stanie ogarnąć wyborów. Trzeba zaprzęgnąć, czy mają ochotę zaprzęgnąć do całej sprawy ABW i prokuratora, a na końcu Szymon Hołownia wychodzi i mówi, że no jak zaczniemy od nowa, to może i ja wystartuję.
Czy mogę jeszcze?
Tak.
No tak, tylko jeżeli to jest 700 osób, to zobaczcie, jakie oni mają, ile mają różnych stanowisk w Polsce, tak? No bo rząd to jest jedno, koalicja 30 osób znaleźć dobra, natomiast co dał PSL i jaką cenę za to zapłacił PSL? Przecież ich żądania na jeden były na równi z PSL-em. Tutaj też mamy taką właśnie nierówność daleko posuniętą.
To co, wrócimy do dyskusji po informacjach. W studiu pani Anna Materska-Sosnowska i pani Magdalena Kicińska. Słyszymy się w ostatniej odsłonie poranka tuż po informacjach.
Autopromocja.
Bagaże spakowane, narty zabezpieczone, trasa sprawdzona, pogoda sprawdzona, paliwo, płyn do spryskiwaczy jest. Czy o czymś zapomniałem? O czym trzeba pamiętać przed i w czasie podróży na ferie zimowe? O tym wszystkim już dziś po 13.40 w Skołowanych. Krzysztof Woźniak, do usłyszenia.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Nie przepłacaj ani złotówki. W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Skorzystaj z wyjątkowej oferty Fiata Professional na auta dostępne od ręki. Wielka wyprzedaż rocznika 2025 właśnie się rozpoczęła. Tylko teraz Doblo, Scudo i Ducato są dostępne z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. A do tego roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za 1% ceny auta i przedłużona ochrona ProCar do 4 lat. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Google TV TCL Mini LED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Wszystko, czego sobie życzysz. Happy New Range, czyli nowy rok, nowe marzenia, które możesz spełnić i twój nowy Range Rover Sport z ratą 3280 zł netto miesięcznie lub twój nowy Range Rover Velar z ratą 1970 zł netto miesięcznie. Brzmi ekscytująco? Bo taki to będzie rok. Sprawdź ofertę na wszystkie modele Range Rover. Happy New Range czeka cię w salonach w całej Polsce.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
Bo w Media Ekspert dalej masz.
Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania, prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W Iranie nie dojdzie do bezpośredniej amerykańskiej interwencji wojskowej, przekonywał w poranku TOK FM Eugeniusz Smolar z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Zdaniem eksperta to byłoby już nie do zaakceptowania dla ruchu MAGA, czyli grupy zwolenników i ideologicznego zaplecza Donalda Trumpa.
Tak więc nie będzie interwencji, może dojść do jakiegoś kolejnego bombardowania, na przykład siedzib Gwardii Rewolucyjnej w Iranie, żeby osłabić zdolność reżimu ajatolachów do stosowania masowych represji i mordowania własnych obywateli.
Trump zagroził w nocy, że Waszyngton podejmie bardzo mocne działania, jeśli reżim ajatolachów zacznie karać śmiercią protestujących. Liczba zabitych podczas trwających od ponad 2 tygodni antyrządowych protestów w Iranie może wynosić nawet 20 tysięcy. Z powodu blokady informacyjnej wprowadzonej przez władze w Teheranie nie ma potwierdzonych informacji na ten temat. Do 22 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej w Tajlandii. Ponad 30 osób zostało rannych. Pociąg jadący z Bangkoku na północny wschód kraju wykoleił się po tym, jak dźwig budowlany spadł na jeden z wagonów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpatrzy dziś 4 skargi, w tym wojewody małopolskiego, na uchwały radnych o strefie czystego transportu. Zdaniem skarżących uchwała m.in. narusza zasadę równości wobec prawa, a strefa zajmuje zbyt dużą powierzchnię Krakowa. Do tematu wrócimy w informacjach o 9:00. Ruszył nabór do Śląskiego Funduszu Filmowego na 2026 rok. To konkurs stworzony z myślą o projektach powiązanych z województwem śląskim tematycznie poprzez miejsce realizacji lub twórców, mówi Paulina Kwas, Silesia Film.
Do tej pory w ramach funduszu dofinansowano już 98 tytułów, w tym nagrodzoną 2 Oscarami międzynarodową koprodukcję Strefa Interesów Jonathana Glazera, czy filmy takie jak Chopin Chopin, Skarbek, Tajemnice Magicznego Sreberka.
Na projekty czeka 1,5 miliona złotych. Wnioski można składać do 30 stycznia. Są Ostrzeżenia przed silnym mrozem dla wschodniej Polski. Na północnym wschodzie minus 8 stopni dziś maksymalnie i tam będzie intensywnie padać śnieg. Synoptycy ostrzegają też przed marznącymi opadami w południowej, centralnej i północnej części kraju. I przed tym, że będzie bardzo ślisko, a tak naprawdę już jest. Na zachodzie na termometrach plus 4 stopnie, a w centrum 0.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Ostatnia część środowego poranka w studiu pani dr Anna Materska-Sosnowska i pani Magdalena Kicińska. To co, kończymy rozmowę o Polsce 2050. Jakimi wnioskami? Wróci, a właściwie zostanie Szymon Hołownia i będzie po sprawie, tak?
Nie, nie będzie po sprawie, ale w tej sytuacji chyba mogłoby to być najlepsze rozwiązanie, przynajmniej chwilowe. Czy uda się odbudować partię, wizerunek? Nie sądzę, ale życzę powodzenia.
Będzie po partii, ale być może nie po rządzie jeszcze i większości rządowej.
Ciekawe. Ja oczywiście wspominałem już o tym dzisiaj, tuż po rozpoczęciu poranka. Może ktoś uzna, że to niesprawiedliwe porównanie, ale jak wsłuchiwałem się wczoraj w pana marszałka, w wypowiedzi pana marszałka i przeczytałem to oświadczenie Polski 2050, to moim pierwszym skojarzeniem były wybory nie przewodniczącego, ale prezydenta. Gdy niektórzy zgłaszali wątpliwości co do tego, kto ile głosów dostał, i w sumie ja pozostaję z tymi wątpliwościami do dziś, to pan marszałek powiedział, że nie dyskutujemy, tylko odbieramy przysięgę od prezydenta Nawrockiego. A w Polsce 2050 to i ABW chciałby zaprzęgnąć i prokuraturę i tak dalej.
Więc jakoś przede wszystkim wydaje, podważyć cały proces do dzisiaj, prawda?
Jedno słowo, tak, żeby było w porządku politycznym. Zbigniew Ziobro swoją decyzją o niepowracaniu, jak to mówi, do Polski, pokazał, że, pani doktor?
Że jest większym problemem niż zakładał PiS.
Bo to wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, warto przypominać.
Tak. Właściwie cały komentarz na temat byłego ministra wyraził jego prawie były kolega z partii Terlecki, miną, gestem i słowem. Nie tylko, bym powiedziała, lekceważenia, ale Ziobro stał się zdecydowanym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości i właściwie tą decyzją przekreślił możliwości, jakiekolwiek możliwości powrotu do czynnej polityki w Polsce.
Swoje?
Swoje, tak, swoje, oczywiście.
No, w Polsce to różne rzeczy się już dało zobaczyć.
Tak, ale patrząc na napisy na stadionach, nie widzę tutaj możliwości i przestrzeni na powrót dla tego polityka. Do polityki.
Okej. Magdalena Kicińska?
Pokazał, że prawo azylowe jest istotne i że zawieszanie prawa azylowego jest czynnością, która może ludziom zaszkodzić. Ja się bardzo cieszę, że powracamy do dyskusji o prawie azylowym w Polsce, w którym ono jest również zawieszone. Jest to temat, którym się mniej zajmujemy. Bardzo się cieszę, że przypomniał nam minister Ziobro, że to jest ważne prawo człowieka.
Zbigniew Ziobro, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w Budapeszcie czy z azylem. Nie wiem, czy już dokumenty dotarły, bo to chyba też jeszcze jakieś formalności.
Minister Ziobro też nie wie, nie był w stanie sobie przypomnieć, czy złożył, gdzie złożył, kiedy złożył, w wywiadzie, w RMF-ie. No, nie pamiętał.
I zdaje się, że posiedzenie sądu dzisiaj jest który?
14. Będzie jutro.
To jutro. To mam jeszcze taką jedną propozycję na koniec. Poświęciliśmy temu dziś w poranku sporą część rozmowy, właściwie główną część rozmowy z panią posłanką Rosą. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa i podejrzewam, że może wzbudzić i kontrowersje, i oby wzbudziło dyskusję. Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej ma do końca lutego przygotować projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania, tu jest powtarzające sformułowanie, mediów społecznościowych. Apeluję, by mówić przynajmniej portali społecznościowych, korzystania przez dzieci i młodzież do ukończenia 15 roku życia. Dyskusja za kilka dni, 22 stycznia, na posiedzeniu Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży o ustawowym limicie wieku dostępności do mediów. Jak sama posłanka Rosa mówiła i napisała w swoich portalach społecznościowych, przeanalizujmy australijskie zapisy. tam pamiętacie, jest ta już po tej dyskusji. Podobnych rozwiązań potrzebujemy w Polsce, poznajmy stanowiska i opinie posłów i posłanek. No, może wreszcie polscy politycy naprawdę zajmą się czymś
pożytecznym
i istotnym. To będzie trudna dyskusja, mam wrażenie, w Polsce, chociaż posłanka Rosa mówiła, że ona ma nadzieję, że na jakieś ponadpolityczne tutaj porozumienie, że w obronie i ochronie dzieci i młodzieży może uda się takie porozumienie znaleźć.
Ja się obawiam, że ona wbrew pozorom będzie trudna, czego dowiodły już komisje sejmowe, które się zajmowały sprawami pochodnymi do tej, o której ty mówisz. Między innymi w kontekście czy w cieniu implementacji DSA. I tam się okazało, że nie do końca, po pierwsze, posłowie, posłanki, parlamentarzyści nasi wiedzą, o czym mówią, ale też się okazało, że kwestia dosyć osobliwie pojmowanej wolności słowa i wolności wyboru jest ważniejsza niż kwestia dobrostanu najmłodszych, których chronić powinniśmy. I ja tutaj dosyć
wnikliwie... Bo ja nie przypomniałem, a jeszcze raz czuję się w obowiązku. Akt o usługach cyfrowych.
Tak jest, dziękuję bardzo. Zawetowane przez prezydenta Nawrockiego ku uciesze Elona Muska i innych amerykańskich bogaczy. Australijskie prawo jest eksperymentem. To jest precedens na skalę światową. Oni sobie też dali 2 lata na ewaluację tych przepisów, żeby wrócić do tego i zobaczyć, czy to rzeczywiście ma sens. No bo tak, to wzbudza pewne kontrowersje. To każe zadawać pytania o odpowiedzialność rodziców, opiekunów versus odpowiedzialność państwa nad tym, jak dzieci korzystają ze swojej aktywności w sieci, bo w Australii te przepisy dotyczą przede wszystkim platform cyfrowych. Wyłączone są portale takie jak YouTube czy komunikatory, w których też bardzo dużo złego się dzieje.
O czym zresztą posłanka Rosa tutaj mówiła, zwracając uwagę na komunikatory właśnie.
Tak. Komunikatory się wydają niewinne. Myśmy w piśmie ostatnio Piotr Maj i Hawranek pisali o tym, że ta niewinność jest bardzo pozorna, bo tam również dzieje się dużo przemocy rówieśniczej, narażenia na agresję seksualną, na działalność pedofilską również w komunikatorach się pojawiają. W Australii komunikatory i YouTube, na którym się nie trzeba rejestrować, żeby korzystać, zostały wyłączone, więc to też nie jest tak, że cały internet przed młodymi poniżej 16 roku życia jest zamknięty. Natomiast moim zdaniem to jest krok konieczny. Znaczy Australia nie bała się, tak jak zresztą nie pierwszy raz w historii, podejmować inicjatywy być może niepopularne, kontrowersyjne, ale takie, w które wierzy, że mają na celu ochronę. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy równie odważnie postępowali w Polsce.
No u nas z tą odwagą są problemy.
To nie jest tylko kwestia odwagi i ja bym to zaprotestowała, że może zajmą się czymś poważnym. Sami tu w studiu nie będziemy mieli jednej odpowiedzi i jak powinno być zrobione i co powinno być zrobione i zobaczcie, jak zmienił się świat.
Ale zgodzimy się, że coś powinno być.
Właśnie. Jak zmienił się świat? Bo myślę, że też zgodzimy się, że jednak pewien rodzaj cenzury, jeżeli ktoś chce to tak nazywać, to zgoda.
To jest moja obawa, że to słowo będzie się pojawiało.
Oczywiście, że będzie się pojawiało, ale doszliśmy do takiego momentu, że te kwestie wolnościowe powinny być też opisane i zagwarantowane z jednej strony, ale z drugiej strony też regulowane. I to jest jakby jeden temat do zaopiekowania. To, co ja widzę, jak ja widzę pozytyw, że coraz więcej u nas się o tym mówi, w ogóle nagłaśnia się problem. Oczywiście, że jest to późno, ale też widzimy, jak ten świat przyspiesza i
tak,
w jakim
państwa nie nadążają za regulacjami, to jest
oczywiście
jasne. Musimy
tak
się z tym pogodzić.
Ale ja bym jeszcze się zastanowiła chwilę i nie przychodziłabym tak do porządku dziennego. To, co państwo powiedzieliście, że Musk się ucieszył i pogratulował na X-ie prezydentowi, że jest to zawetowane. Zastanówmy się dlaczego. Dlaczego prezydent to zawetował? Bo jeżeli zawetował to tylko ze zwykłej złośliwości, bo wetuje to, to czekam na kolejne, na przykład jego propozycje, co zapowiedział, że złoży swój wniosek, czy jednak możemy tam się doszukiwać czegoś innego i jednak ta interwencja MAGA szeroko rozumianego wygląda trochę inaczej i nie jest taka zupełnie bezinteresowna, i to bezinteresowna mówię oczywiście w cudzysłowie. Także tutaj jest znowu bardzo wiele różnych komponentów. Jeżeli wchodzimy na ścieżkę ze Stanami...
Mówiąc wprost, chodzi o też amerykańskie interesy, bo...
Oczywiście. I zabezpieczenie.
Bo myślę, że trzeba cytować Czubkowską. Buktechy.
Dokładnie.
Rządzą Ameryką i chcą rządzić światem.
I jaki jest na przykład stosunek Europy do tego? Dlaczego Trump, to co też było w pierwszej części poranka, dlaczego będzie prowadził politykę z tymi, z którymi będzie mu się to opłacało? Jak będzie wybierał poszczególne państwa, bo będzie mu się opłacało? Wiecie, to znowu wchodzimy na kolejne bardzo poważne pole dyskusji, tak?
Ja się z tym wszystkim, co pani doktor powiedziała, zgadzam. Niemniej jednak Australia też jest częścią tej rzeczywistości.
Oczywiście,
I interesy australijskie, bezpieczeństwo Australii, z innej strony zagrożenie, bo bardziej chińskie niż rosyjskie, które jej zagraża, to też są czynniki, które tam brano pod uwagę. Niemniej jednak na wojnę z Big Techami Australia już idzie po raz kolejny, bo szła też w sprawie DSM-u, bliskiemu naszym sercom dziennikarskim, innemu aktowi europejskiemu, który próbuje z Big Techami jednak o regulacje walczyć, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki. Tylko czy my zawsze, będąc wasalem Stanów Zjednoczonych...
Ja uwielbiam słowo, że my jesteśmy sojusznikiem.
No właśnie, jesteśmy sojusznikiem, tylko to ten nasz sojusz...
Sojusznicy się szanują.
Chociażby biorąc pod uwagę słowa prezydenta w wywiadzie w Timesie, co się wydarzy, jeżeli nagle ten sojusznik powie, że NATO to w zasadzie już jest koniec. Europa radzi sobie sama. Znaczy to też jest część tej opowieści. Jeżeli będziemy robić wszystko, żeby Stany się nie pogniewały, no to czy będziemy wydawać i budować swoje siły obronne? No też nie do końca.
Ja bym tylko jeszcze chciał na koniec, pewnie już nam nie starczy czasu na kolejną dyskusję, dopowiedzieć do tej opowieści o ochronie dzieci i młodzieży w internecie i portalach społecznościowych, bo ogromna rola państwa do odegrania, zobaczymy, czy będzie porozumienie, i nasza jako opiekunów i rodziców, polega nie tylko na tym, żebyśmy wiedzieli, jak nasze dzieci korzystają z internetu i portali społecznościowych, ale żebyśmy sami nie przyczyniali się do tego, by naruszać ich dobra, by naruszać ich prywatność i narażać na to, że padną ofiarą tych, którzy prowadzą działalność przestępczą w internecie.
Wykorzystują.
Najprostszym rozwiązaniem jest, ja wiem, że to zbanalizuje tę dyskusję, to nie udostępnianie zdjęć swoich dzieci w internecie i w tych portalach.
Znaczy, no tych problemów jest naprawdę cała masa i żeby była jasność, to co pani powiedziała o Australii, to moje było tylko uzupełnienie, nie zaprzeczenie. I teraz to nie jest tylko kwestia, to jest kwestia i dezinformacji i w ogóle nauki posługiwania się światem cyfrowym i bycia w świecie cyfrowym. U nas się
A uczycie tego studentów?
Nie.
Jasne. Tutaj postawimy kropkę, może pauzę, po to, by też usłyszeć, o czym tuż po 9:00 mówić będzie Anna Piekutowska w przedpołudniu. Halo, halo, Aniu, dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Dzisiaj w przedpołudniu wrócimy do sprawy zgwałconej młodej policjantki, bo chyba panuje takie, no niestety fałszywe przekonanie, że to jest dobry przykład tego, jak zadziałały różne bezpieczniki i mechanizmy, bo sprawca został zatrzymany, doszło do dymisji, kobiecie została udzielona pomoc. No niekoniecznie tak to wyglądało, bo w świetle nowych informacji widać, że wszystko mogłoby się odbyć i szybciej, i sprawniej, a może właściwie mogłoby nie dojść do tragedii. I o to wszystko zapytam emerytowanego policjanta, który dzisiaj pomaga kobietom, ale nie tylko kobietom, które doznały różnych naruszeń w czasie pełnienia swoich policyjnych obowiązków, i też porozmawiamy szerzej, z jakimi problemami zgłaszają się ofiary najczęściej, czy to jest mobbing, czy to jest właśnie przemoc seksualna, jak policja sobie z takimi kwestiami radzi.
Tuż po 9:00, Anna Piekutowska, dołączam i przyłączam się do zaproszenia. zaproszenia i bardzo dziękuję paniom za to, że przyjęliście zaproszenie do poranka. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Boterego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do
pani
powodzenia.
Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów. Również bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Środowy poranek przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. Dziękuję bardzo. Informacje w TOK FM o 9:00, po nich przed południe Anna Piekutowska. Ja również bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
Autopromocja.
Cotygodniowe podsumowanie roku, co tydzień w poniedziałek 10 najciekawszych informacji związanych z gospodarką i tą krajową, i tą globalną. Czasami zahaczam o politykę. Zestaw informacji jest przygotowany subiektywnie. Te najważniejsze, ale także najciekawsze, to wszystko ma nam wszystkim pomóc odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości. W poniedziałki w aplikacji TOK FM zapraszam. Rafał Hirsch.
Autopromocja.
Reklama.
Wyprzedaż w RTV Euro AGD już trwa. Tysiące produktów w promocji do 50% taniej. Telewizor TCL 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 lutego. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A kawy Dallmayr 500 gramów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
Codziennie.
10 sekund. Zwykle tyle trwa krótki filmik w socjalach. Trochę za mało, aby opowiedzieć całą historię, prawda? Mniej szumu, więcej faktów. Wyborcza.pl.
Mega okazja w CCC. Aż minus 40% na całą kolekcję zimową. Botki, kozaki, trzewiki i akcesoria nawet przecenione. Rabat aż 40% przy zakupach za minimum 100 zł. Tylko w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Air Fryer Tefal XXL. Pojemność aż 11 litrów. Podwójny kosz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 899 zł. Teraz za jedyne 499. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Uwaga, uwaga! Wielka wyprzedaż na modele Citroena z rocznika 2025 właśnie się rozpoczęła. Miejski C3, kompaktowy C4, wszechstronny C3 Aircross.